To jest opowieść o spotkaniu dwojga ludzi w obcym świecie. Bob to aktor, którego sława już przeminęła. Charlotte niedawno wyszła za mąż i przez przypadek poznają się w olbrzymim Tokio, gdzie i różnice kulturowe, bariery językowe, być może to jest najważniejsze, tylko pogłębiają ich wyobcowanie i samotność. W Państwie Filozofów film Sophie Coppoli z 2003 roku Między słowami. Profesor filozofii Jan Heindrek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cytat. Charlotte mówi: nie wiem, co mam robić. Nie wiem, kim chcę być. To jedna z jej kwestii pokazująca, że w tym rzeczywiście olbrzymim mieście można się czuć samotnie. To o samotności czy o braku porozumienia, pani profesor?
Pierwsze, jak ktoś będzie oglądał ten film, może sobie pomyśleć: kobieto, weź się do roboty. Chłopie, nie chlej. Nie siedź taki zmarnowany w tym hotelu.
Dobrze, ale biorąc w obronę i Charlotte, i Boba, sfrustrowany aktor, którego sława przeminęła, jakoś próbuje sobie w tym Tokio poradzić. Jest smutny niemiłosiernie.
Chociaż ma fuchę życia, bo w zasadzie za parę kwestii znowuż będzie miał garze.
No to prawda, ale akurat
ale
Bob tego nie docenia.
Czegoś.
Charlotte jest na początku swojej dorosłej drogi, chyba tak można by było powiedzieć. I to zdanie, że nie wiem, kim chcę być, jest chyba dość istotne.
Ale wydaje mi się, że to pokazuje też jej taką okropną gdzieś jednak niedojrzałość, bo tu istotne jest to, że Charlotte konfrontuje się w zasadzie nieustannie w jakimś bólu rozedrgania egzystencjalnego z rzeczywistością. Ona jest wykształcona, ona ma takie oczekiwanie gdzieś wyniesione ze swojego wykształcenia, by ta rzeczywistość nieustannie dawała jakieś bodźce i żeby ona mogła rozwijać dalej tą intelektualną nad swoją naturę. Tymczasem jest otoczona ludźmi, których w ogóle nie rozumie. Mało tego, jej mąż gdzieś znika na całe dnie, pracuje, jego środowisko jest również dla niej jakieś niezrozumiałe. Więc tu mamy taką konfrontację jakby pewnych oczekiwań z tym, kim się stajemy. To Richard Jenkins, gdy pisał o naszej tożsamości, zwrócił uwagę na to, że nasza tożsamość wyłania się jakby w dwóch odsłonach. Pierwsza odsłona wedle Jenkinsa to jest to, w jaki sposób my myślimy o sobie i próbujemy się zbudować. Czyli to jest ta choćby struktura intelektualna Charlotte, którą ona sobie wybudowała. A potem jest jeszcze rzeczywistość społeczna. I teraz albo to oko społeczne powie: okej, dobrze, tak, jesteś intelektualistką, filozofką, profesorą, kimkolwiek, albo tego w ogóle nie zauważy. I będziesz zwykłą turystką w wielkim mieście. Problem wedle Jenkinsa polega na tym, żeby jakby te polaryzacje, bo czasami to są mocne polaryzacje, próbować jakoś pogodzić. Tożsamość się wykuwa, ona jest pewnego rodzaju relacją pomiędzy tym, jak ja myślę o sobie, kim ja próbuję być, a tym, w co wrzuca mnie rzeczywistość. Natomiast to, co jest najważniejsze, moja tożsamość nie może bez tej społecznej osnowy się wytworzyć. No bo ja nie działam na pustyni, nie jestem atomem oderwanym.
No w tym wypadku troszeczkę tak to wygląda, jakby i Bob i Charlotte byli takimi odrębnymi jednostkami w olbrzymim Tokio.
Bo tu jest druga sprawa, też istotna, też związana z tożsamością, która jakby pogłębia to myślenie Jenkinsa. To jest to, na co zwrócił uwagę Clifford Geertz. W swojej książce, w swoim takim słynnym eseju o walkach kogutów na Bali, Clifford Geertz opisuje, tak, zaczyna się to cudownie, bo to jest jak taka powieść pod tytułem Biedny antropolog w opałach, czyli antropolog Clifford Geertz jedzie na badania terenowe na Bali ze swoją żoną i to go ratuje, że ma kogoś, kto jest z nim. Wchodzi w strukturę rzeczywistości, którą ma przebadać, a co robią tubylcy, bo on jest tam, stamtąd, z antypodów, a tu ma tubylców. Co robią tubylcy? Tubylcy go uprzejmie nie zauważają. Czyli nawet jeżeli mu odpowiadają, to i tak nie nawiązują z nim kontaktu wzrokowego. I teraz Gertz, Amerykanin, przywykły do zachodniej kultury, gdzie mamy jednak twarzą w twarz, gdzie jednak musimy na siebie spoglądać, czuje separację. Do tego stopnia, chociaż wszyscy są uprzejmi, wszyscy z nim rozmawiają, tylko jakby był ścianą, jakby był powietrzem, jest kompletnie dla nich nieistniejący. I Goetz pisze, że to było do tego stopnia problematyczne, że on zaczął jakby kwestionować samego siebie. Że gdyby nie żona, czyli ktoś, kto był mu bliski i równocześnie z jego kultury, to mówi, żeby się rozsypał psychicznie.
I dopiero... I co, to jest dowód na to, że to ta społeczność w jakiś sposób, no trochę, a oni go traktowali tak, bo był z zachodu, że tak powiem, czy każdego obcego traktowali tak samo?
Najprawdopodobniej każdego obcego. Najprawdopodobniej ta grupa społeczna nie chciała być w ogóle badana i się, że tak powiem, obrażała na swojego antropologa. Co jest ciekawe, kiedy to zostało przełamane, kiedy Gertz i jego żona się wystraszyli i razem z całą tą społecznością zaczęli uciekać przed policją, chociaż im by się akurat nic nie stało. No ale ten strach, taki ludzki odruch, to, że razem uciekali, spowodował, że zostali przyjęci do społeczności i no już te relacje zaczęły się nawiązywać normalnie. I teraz jak wrócimy do sytuacji Charlotte i Bena z Między Słowami, to mamy bardzo ciekawą taką gercowską grę, gdzie ci ludzie z jednej strony są w świecie bardzo takim multikulturowym, otwartym. To jest to Tokio, to jest to wielkie miasto. Wprawdzie wielu ludzi obcej kultury, ale niemniej wielu turystów, osób związanych z biznesem. No cały tygiel, byśmy powiedzieli, kulturowy i społeczny. Ale równocześnie oni tak jakby przez nikogo nie byli widziani. Tak jakby też sami nie potrafili ściągnąć tej uwagi. I dla podstarzałego aktora, którym jest Bob, jest to sytuacja bardzo trudna, bo wiadomo, aktor musi być widziany. On jest po to, żeby go widzieli albo słyszeli. Nie może nie istnieć. Więc z jednej strony ten człowiek ewidentnie jest na takim etapie życia, gdzie najprawdopodobniej jego kariera zamiera, czyli już publiczność nie chce go oglądać, a z drugiej strony znalazł się w sytuacji kulturowej, gdzie też społeczność nie widzi go. Znikanie, ta nieobecność, to już takie wkraczanie w sferę śmierci?
Nie wiem, czy tak daleko, niemniej Bob ma kłopoty, bo sam przyznaje, że sam nie wie, czy się żeniłem dla siebie, czy dla innych, na przykład wypowiada taką kwestię, więc właściwie z tą autentycznością i decyzji u niego też nie jest najlepiej.
I wracając do Charlotte i pewnej niedojrzałości, to ta niedojrzałość na tym polega.
No tak, tylko że tu tą niedojrzałość Charlotte można by było tłumaczyć młodym wiekiem, czy niekoniecznie? Trochę.
No, dzieckiem ona już nie jest, no jest już po studiach, także to już taka trochę duża dziewczynka. Natomiast myślę, że ta niedojrzałość jest taką niedojrzałością budowania własnej tożsamości. Bo to, że ona ciągle jakby nie wie, czuje się na rozdrożu, nie potrafi wybrać, ma jakieś tam mrzonki o sobie, to widać, że jej się ta tożsamość rozłazi. Czyli jak dziecko, prawda? W prawo, w lewo, nie wie co, gdzie, jak. To poszukiwanie. No możemy za egzystencjalistami powiedzieć, że człowiek przecież szuka się całe życie, no ale z drugiej strony, gdy popatrzeć na to od strony właśnie Richarda Jenkinsa czy Antonego Giddensa, no to na tym właśnie polega dojrzałość, że ja potrafię mieć narrację o sobie, że na tyle już rozumiem siebie, że potrafię powiedzieć, kim jestem. Nawet z zastrzeżeniem, nawet z marginesem. Nawet ze zrozumieniem, że być może to nie jest ostatnie słowo. Ale
jedno i drugie jest niedojrzałe. Doszliśmy do pewnej konkluzji. Ja, czym w egzystencjalizmie, bo się pojawił, jest poszukiwanie autentyczności? I czymś takim w ogóle jest?
No i tutaj to
takim ten film, coś jest.
Tak, ten film Coppoli możemy właśnie potraktować jako przejaw amerykańskiego egzystencjalizmu. Mamy przecież taki cały nurt i wydaje mi się, że Coppola tutaj jest bardzo, bardzo egzystencjalna. Czyli z jednej strony mamy to założenie takie sartrowskie, że człowiek nigdy nie jest, tylko się staje, że jesteśmy taką egzystencją w toku. Z drugiej strony mamy też bardzo dobrze pokazaną tą jakby niemoc relacji, bo u Sartra człowiek jest wolnością, w związku z tym nigdy nie może wejść w relację z drugim człowiekiem, ani miłości, ani jakiejś szczególnej zażyłości, bo wtedy, żeby być z kimś, ja muszę niejako siebie uprzedmiotowić, poddać swoją wolność. I to jest niemożliwe. Nawet jeżeli to na chwilę zrobię, to potem to nie działa. I widać, że ta Charlotte już jest gdzieś tam znudzona tym mężem. Znaczy ona z nim jest, tak, wszystko, nie ma jakiegoś dramatu, bo Coppola nie daje nam filmu, w którym wszystko będzie pękało i będzie trzeszczało i się rozwalało. Tylko to jest takie snucie się po Tokio, snucie się po świadomości, po własnych myślach, po własnych niepewnościach. Ale widać, że bycie z kimś w relacji no, bardzo takiej intymnej, emocjonalnej, tu w przypadku Charlotte nic jej tak naprawdę nie daje.
Równie ona jest dość jednostronna, odnoszę wrażenie.
Znaczy, równie dobrze mogłoby nie być tego męża i ona by była tak samo
to gdzieś
nigdy
w drodze. To nigdy do Tokio nie trafiła.
No to gdzie indziej by się tak wałęsała i nie wiedziała, co ma zrobić. Tokio jest tylko punktem wyjścia. Tokio jest tylko pewną dekoracją, niczym więcej. Mam takie wrażenie, że i Charlotte, i Bob, gdziekolwiek by się nie znaleźli, to by się czuli obco. Tokio co najwyżej staje się taką metaforą, która pogłębia tą obcość. Ale po pierwsze, my musimy pamiętać, i to też taki motyw egzystencjalny, że kim innym jest turysta i kim innym jest podróżnik. Turysta wie, po co jedzie i turysta zawsze wie, kiedy wróci. Czyli turysta wie, że na przykład jedzie na 2 tygodnie na wakacje. Bilet powrotny już jest kupiony. Dom czeka, praca czeka. Natomiast podróżnik niekoniecznie. On nie wie, gdzie jedzie. On może nie mieć wykupionego biletu powrotnego i może się okazać, że nic ani nikt na niego nie czeka. I to, co się dzieje z Charlotte i Bobem, to jest właśnie takie podróżowanie raczej. Więc to, że oni są akurat w Tokio, to daje im tylko bardziej poczucie takiej większej wyobcowania. Czy to jest sceneria, która dobrze pasuje do ich wyobcowania. Ale najpierw było ich wyobcowanie.
No to my wrócimy do tego wątku w kolejnej części Państwa Filozofów. Za moment. Poszukiwanie autentyczności, trochę brak sensu, samotność. Jesteśmy między słowami w filmie Sofii Coppoli z 2003 roku. Co jest między słowami, pani profesor? Tak hermeneutycznie do tego podejdźmy.
Teoretycznie powinien być sens, ale pan redaktor się zastanowił.
No bo czasami może być to zwykła wymiana uprzejmości.
Szum komunikacyjny, konwencja. No między słowami jest człowiek i człowiek. My jesteśmy między słowami. Wydarzenia są między słowami. Cisza jest między słowami. Struktura gramatyczna jest między słowami. Czyli przekład, próba jakby takiego zakodowania wiadomości, żeby ktoś mógł ją dekodować, czy w tym samym języku, czy w innym. Ta treść między słowami może być bardzo bogata. Natomiast myślę, że to milczenie między słowami jest najważniejsze, bo ono tak jak w modulacji, kiedy się zastanawiamy, kiedy zrobimy jakąś dramatyczną pauzę, no to wszyscy wiedzą, o, tutaj trzeba się skupić, tu się coś będzie działo. Ale czasami jest tak, że nie wyczuwamy tej ciszy. To milczenie może mieć taki bardzo naturalny charakter, ale będzie w sposób też jakby nieusuwalny budowało tą dramaturgię. Między słowami jest też melodia, bo słowa nadają nam jakąś melodię. Więc myślę, że Coppola tutaj bardzo dobrze się bawi taką relacją, która z jednej strony jest właśnie tak egzystencjalnie niemożliwa, do tego stopnia, że my do końca nie wiemy, co między tą parą się dzieje, czy to jest przyjaźń, czy to jest jakiś romans, czy to jest zwykła próba egzystencjalnego dotknięcia drugiego człowieka.
Chyba najbardziej I też wzajemne przyciąganie się samotnych ludzi w Tokio, mm-hmm. tak naprawdę trochę,
tak, dotkniętych
tą obcością.
Beznadzieja, no bo jeżeli między słowami może być milczenie, to słowa mogą być taką zapchać dziurą i w zasadzie możemy też wszystkie ich dialogi potraktować jako takie beznadziejne gdzieś próbowanie powiedzenia czegokolwiek, byle przez chwilę ze sobą posiedzieć. Nic nas nie łączy, nic nas nie może połączyć, nic nie mamy sobie wzajemnie do zaoferowania, ale rozpaczliwie potrzebujemy, żeby w tej chwili ktoś koło mnie postał czy posiedział. Mieć takie poczucie, że jednak coś się dzieje, jednak jakoś znaczę w świecie. Druga osoba koło mnie jest. No i wtedy powiem cokolwiek. Mogę nawet silić się na jakieś takie egzystencjalne, głębokie gadki, ale semantycznie to do niczego nie prowadzi. Tu chodzi raczej o to, żeby ktoś ze mną był, bo między słowami może być właśnie najważniejsza rzecz obecna.
Można by było powiedzieć, że gest i cisza to są najważniejsze formy dialogów w filmie między słowami?
Tak.
No to zresztą końcówka wskazywała, która jest taka właśnie mocno wyciszona.
Sławetna końcówka, bo do niej się wielu potem czy krytyków, czy też innych filmowców odwoływało, bo to jest ten moment, kiedy właśnie my w zasadzie nie wiemy, co jest szeptane na uszko i czy w ogóle jest coś szeptane. Może to jest tylko takie muśnięcie.
No to powtórzę pytanie, czy cisza i gest mogą być głębszym sposobem komunikowania się między ludźmi.
Znaczy jasne, tak, no bo popatrzmy.
Pani przecież nie lubi tego filmu, pani profesor.
Nie, to nie chodzi o to, że
zagrajmy w otwarte karty.
Znaczy w otwarte karty, okej. Okay. Ja go kiedyś lubiłam bardzo, natomiast potem do mnie doszło, że to jest takie egzystencjalne rozdrapywanie nic nie robienia. Jednak, żeby stać się kimś, żeby nawet w taki egzystencjalny, sartrowski sposób jakoś tą egzystencję wypełnić, to ja muszę ruszyć do świata. I zdecydowanie wolę Alberta Camus, który mówi, okej, tak, świat jest bezsensowny. Tak, świat jest absurdalny. Nie ma sensu ani nauka, ani metafizyka, ani relacje międzyludzkie, ale mimo wszystko jest drugi człowiek, więc w imię tego drugiego teraz szukajmy, zróbmy coś, zadziałajmy. I to jest ta figura doktora Rio, który będzie nawet wobec dżumy działał, chociaż nic już nie może zrobić, ale jednak nie zostawia swoich pacjentów samych, chociaż poda im szklankę wody. I stąd cała ta struktura filmu między słowami Coppoli dla mnie momentami jest drażniąca, bo tu jest ten egzystencjalizm, który w tej myśli Alberta Camus byłby takim egzystencjalizmem, który odkrył absurd i kropka. A Camus wyraźnie pokazuje, no dobrze, tylko my możemy jeszcze się zbuntować. I bunt wtedy, czy on jest metafizyczny, a więc walczy z bogami, których nie ma, więc walczy na próżno. Albo walczy z dziejowością. Oczywiście polityka mnie może dopaść, zmielić, mogę też zrobić złe rzeczy, ale też mogę walczyć choćby na ten artystyczny sposób, czy jakiś inny egzystencjalny, gdzie próbuję dotrzeć do drugiego, dać mu ten sens, chociaż tego sensu nie ma, ale niech ten drugi chociaż będzie się dobrze czuł. Więc mamy.
A między słowami tego nie ma.
Nie ma. Tu jesteśmy właśnie na tym etapie raczej odkrywania absurdu, smakowania absurdu, zamykania się w absurdzie. Mamy też tutaj moment, przed którym Emmanuel Lévy nas przestrzegał. Bo ja bym się upierała, że to trwanie takie z jednej strony niedojrzałe, z drugiej strony gdzieś
Przejrzałe.
Takie zawieszone, ono ma coś w sobie z takiego staczania się ku śmierci, gdzie już nic nie warto. I Emmanuel Levinas polemizował z Heideggerem, który mówił, bycie ku śmierci, odkrycie śmierci, to jest coś fenomenalnego, ja wtedy mogę tej egzystencji dotknąć, zrozumieć samo czyste istnienie. A Levinas mówił, nie. Bycie ku śmierci może mnie zatrzasnąć, zrobić ze mnie takiego egotycznego, zamkniętego człowieka. To bycie przeciw śmierci, czyli zanurzenie się w czymś, co jest dalekie poza te horyzonty śmierci, czyli zanurzenie się w relacje, w to bycie wobec drugiego, dla drugiego. To jest sens, który da mi moje istnienie czy egzystencję w tym pełnym wymiarze. Więc idziemy w tym filmie konsekwentnie w takie...
No może to jest obraz współczesnego nihilizmu trochę oczyma Sofii Coppoli. No obojętnie, gdzie byśmy byli, czy to by było Tokio, Nowy Jork, czy to by były Kraków i Warszawa, to spotkanie dwojga osób może się kończyć ciszą i gestem.
To nas przerzuci do Baudrillarda i jego ery konsumpcyjnej, gdzie w zasadzie ważne jest to, żeby konsumować. To jest to zjadanie, przejadanie świata, ale już co
i Tokio
my jemy, takie, dlaczego...
I to Tokio w tym filmie takie jest trochę.
Tak,
myślę, wielki, olbrzymi cyrk.
Tak, z jednej strony można powiedzieć, że Tokio nie jest w tym sensie ważne, bo jest tylko dekoracją, bo co by się z tymi ludźmi działo, gdzie indziej byłoby to samo, ale z drugiej strony Tokio jest tu chyba nie bez przyczyny wybrane, bo ono robi za takie też modne miasto, tą stolicę, jedną ze stolic świata, więc ma taki element hot dla tych wszystkich ludzi, którzy zmierzają na ślepo, by realizować to, co modne, to, co obowiązujące. No, trzeba gdzieś polecić, gdzieś coś spróbować, skosztować, pokazać się, zrobić sobie tą fotkę, rzucić na Instagrama. Byłem w Tokio, jest fajnie.
To już ustaliliśmy, że pani profesor do Tokio by nie poleciała.
Za duży ślad węglowy.
Ja bym się chętnie wybrał. Czy w takim razie, powtórzymy jeszcze raz, czy możliwe jest, patrząc na film między słowami, prawdziwe porozumienie między ludźmi, takie współodczuwanie? I czy oni czasem, główni bohaterowie, w jakiś sposób nie współodczuwają czegoś razem?
To popatrzmy jeszcze inaczej. Okej, to teraz zacznę lubić ten film na odmianę. No to tu mamy niesamowite, fantastyczne, pokazane porozumienie ponad wszystkim. Ponad wiekiem, doświadczeniem, pochodzeniem, wykształceniem. Po prostu czyste współtrwanie. Do tego stopnia, że ta relacja, jaka się między nimi rodzi, jest tak głęboka, że oni nawet nie potrzebują jej nazwać. To my możemy się zastanawiać, czy to jest przyjaźń, romans, miłość, spotkanie, ale dla nich to nie jest ważne.
To jest bycie, to jest, po prostu
tak,
razem.
Właśnie, takie czyste trwanie, które właśnie przez to, że jest poza kategoriami, jest wspaniałym doświadczeniem bliskości, bycia razem, tego współodczuwania choćby w duchu Maxa Schellera, czy czegoś, co też jest szalenie ważne, bo jest też takie autentyczne. I myślę, że od czasów egzystencjalistów po współczesność my cały czas szukamy czegoś, co jest autentyczne. Chcemy bardzo doświadczyć czegoś autentycznego. To Dean McCannell, pisząc o turyście jako o takiej nowej klasie społecznej, zwrócił uwagę na to, że ten turysta współczesny, on najbardziej głodny jest autentyczności. Dlatego chce nie szukać jakichś dzielnic turystycznie obleganych, tylko będzie szukał na przykład autentycznych, gdzie są prawdziwi ludzie mieszkający w tej przestrzeni. I dla Deana McCannella problem z tą naszą właśnie taką świadomością turysty polega na tym, że myśmy już zatracili autentyczność. No i to, co się dzieje między Charlotte...
Stwarzając sobie nawet sam obraz autentycznego turysty, któremu wydaje się, że jestem, tak? Jadąc do Rzymu i szukając trattorii, gdzie jedzą miejscowi.
Tak.
To ja już siebie oszukuję trochę.
Nie, dla Deana McCannella to jest taki rozpaczliwy, naturalny ruch tej świadomości, jaką my wszyscy posiadamy, tą świadomości turystycznej, bo nasza kultura stała się turystyczna, my mamy mentalność turysty, który teraz jest tak wykorzeniony z rzeczywistości, że chce podejrzeć innych, jak oni właśnie siedzą w tej prawdziwej, autentycznej trattorii i jedzą to coś tam, co jest takie bardzo autentyczne, lokalne. Nawet czasami nie potrafimy tego nazwać, nawet może nam to nie smakować, ale będziemy się upajać, że to jest takie właśnie autentyczne. Ale dlaczego to robimy? Bo sami siebie nie rozumiemy. I traktujemy świat jako coś, co ma nam wypełnić naszą egzystencję. No więc ta biedna Charlotte z tym Bobem, oni gdzieś szukają, nie, albo inaczej, oni już są właśnie poza tymi kategoriami turystycznymi. Oni są poza tymi kategoriami takiego świata, który jest poszukujący autentyczności, który jest skomercjalizowany, który jest gdzieś utowarowiony, uprzedmiotowiony. Dlatego mogą sobie pozwolić na to takie wspólne po prostu trwanie. Są poza słowami, bo są poza kategoriami. Nie muszą nic już powiedzieć, nie muszą nic już robić.
Już był taki moment, kiedy profesor Heinderek zaczynała lubić filmy Między słowami. Na koniec drugiej części się to zmieniło. Zobaczymy, co będzie w trzeciej. Wracamy za moment. W Państwie filozofów film Sophie Coppoli z 2003 roku Między słowami. Wracamy do komunikacji, do języka, bowiem mam bardzo istotne pytanie. Odpowiedź na to pytanie gdzieś się tam pojawiało, ale czy bliskość może istnieć bez słów?
Pewnie.
Jak odnaleźć sens w świecie pustych znaczeń? Czyli jak odnaleźć się w Tokio?
Ja nie wiem do końca, czy są puste znaczenia, bo cały czas
jak
mówimy
odnaleźć
o
się w
obcości?
Świecie znaczeń, których nie rozumiemy?
O, już lepiej. Bo cały czas mówimy tutaj o obcości i zapominamy, że ta kategoria jest istotna, bo oczywiście mamy Obcy, inny, wykluczony Magdaleny Środy, książkę niezwykłą, analizującą kulturę właśnie pod względem wykluczeń i różnych technik wykluczeń. I to bycie obcym jest szczególnie mocne, no bo inny jest z naszej grupy. Czyli ta kategoria inności jest przypisana komuś, kto na przykład tak jak kobiety będzie reprezentował na przykład tą inną płeć. I wtedy na przykład w szowinistycznej narracji może być to gorsza płeć, w równościowej no nie jest gorsza, ale na przykład ma jakieś kategorie wykluczenia, z którymi musi sobie poradzić. Natomiast obcość to jest to bycie uchodźcą, to bycie tym takim kosmitą kulturowym, który na przykład nie rozumie symboli, które go otaczają, języka, którego otacza. Ale mało tego, obcość oznacza, że ten obcy robi coś, co w ogóle jakby łamie nasze kody kulturowe. Nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego ten człowiek tak, a nie inaczej się zachowuje.
To no Bob i Charlotte są w świecie obcych, czy są w świecie innych?
Oni są raczej obcymi, czyli jako ci turyści znajdują się w rzeczywistości, która dla nich jest obca, ale tak naprawdę to oni są względem niej obcymi. Stąd ich niemożność zrozumienia otaczającego ich świata i stąd też być może jest ta między nimi jakaś jedność, porozumienie. Natomiast ta gra obcości tu jest bardzo ciekawa, bo można powiedzieć, idąc dalej za Magdaleną Środą, że obcość jest jednak czymś bardzo niszczącym. Czyli w momencie, kiedy my kogoś wyrzucamy na tę pozycję obcości, bo nie musimy tego zrobić, prawda? Ten turysta, ten uchodźca, migrant, ktoś, kto przychodzi do nas z zewnątrz, on wcale nie musi być przez nas traktowany jako obcy, bo my możemy znaleźć z nim wspólny język. Możemy zrozumieć jego na przykład cierpienie, samotność, to, że uciekł przed wojną. Możemy otworzyć przed nim drzwi naszego domu, wrota naszego państwa. Więc to nie musi być działanie, które będzie wykluczające. Natomiast w momencie, kiedy tego kogoś, kto przychodzi, zaczynamy wyrzucać w tam kategorię obcości, to zaczynamy robić pewnego rodzaju stygmatyzację. Wtedy możemy mówić, ale on jest radykalnie inny, przez to zagrażający, przez to niebezpieczny. Może rozbić nasz porządek, więc chrońmy się przed nim. To poczucie obcości jest tutaj szalenie takie determinujące i negatywne. Jak przyjrzymy się doznaniom i Charlotte i Boba, to ich obcość często właśnie z tego wypływa, że oni gdzieś czują, jak ten świat zewnętrzny negatywnie wobec nich rezonuje. I mówiąc szczerze, oglądając niektóre sceny w tym filmie, jak oni się spotykają, jak oni ze sobą rozmawiają, to mnie się przypomniała książka Roberta Younga, takiego współczesnego filozofa postkolonialnego. Jego tekst, krótkie wprowadzenie do postkolonializmu, on tam zadaje pytanie, ile razy mieliśmy okazję siedzieć na przykład w poczekalni albo siedzieć w wagonie tramwaju i być kimś, kto nie przystaje w ogóle do otoczenia. Czyli ile razy mieliśmy okazję być osobą, która jest jedynym reprezentantem na przykład swojej grupy etnicznej. I mam takie wrażenie, że tu jest pokazany ten problem. Co się dzieje, kiedy nie ma dookoła mnie tego punktu odwołania, gdzie drugi człowiek jest dla mnie obcy, ja jestem dla niego obca, więc nawet nie wiem, w jaki sposób mogę zacząć z nim komunikować. Wtedy jedyną ucieczką może być właśnie ta ucieczka w jakiś taki świat wewnętrzny. Szczęściem dla Boba,
no,
szczęściem dla...
No to współczesny nihilizm.
Nihilizm,
kiedy
wydaje mi się...
nie jesteśmy w stanie się porozumieć, ba, nawet nie chcemy się porozumieć.
Tak, tylko przy współczesnym nihilizmie jest też taka pozycja właśnie, że ja nie chcę. Natomiast tutaj ja nie wiem, czy to jest niechęć do porozumienia się. To jest raczej właśnie bycie już w pewnej funkcji obcości, takiej kulturowej funkcji obcości. I stąd Tokio jako miasto staje się takim narzędziem wyobcowania, gdzie te egzystencje dwie, Boba i Charlotte, mogą się wzajemnie doświadczać tego, kim są, wobec całkowitego jakby wyjałowienia ich z rzeczywistości społecznej dla nich tożsamej, czy bliskiej, czy tej, do której socjalizowali, żeby w niej funkcjonować.
Mogą się porozumiewać językiem, bo mówią w tym samym języku. Jeśli chodzi o to, to tutaj nie ma bariery żadnej. Chciałem tą hermeneutykę trochę rozwinąć, Gadamera przede wszystkim. Czy porozumienie między ludźmi u Gadamera jest możliwe, czy prawdziwe porozumienie?
Pewnie, że tak. Tylko trzeba pamiętać o jednym, że sens pierwotny zawsze będzie przed nami zakryty, bo to porozumienie, rozumienie u Gadamera, ono odbywa się w takich układach, które dobrze ilustrują przykłady, jakie sam Gadamer daje. To jest na przykład autor, czytelnik, pisarz, tłumacz, tłumacz, wydawca. Czyli można powiedzieć, że zawsze mamy jakieś zapośredniczenie. Nawet jak siedzimy naprzeciwko siebie i rozmawiamy, to zapośredniczenie i tak następuje, bo pewna myśl nie przeskakuje bezpośrednio, tylko pojawiają się właśnie te słowa, co pomiędzy tymi słowami, ale też pojawia się na przykład nasze doświadczenie. Więc no my oczywiście
no
mamy...
No tak, ale ono jest dość różne, to doświadczenie zakładam.
No właśnie. I nawet przy takiej komfortowej sytuacji, że na przykład pochodzimy z jednego kraju, czy tam mamy jakieś wspólne doświadczenia, to samo wykształcenie, kręcimy się w tych samych kręgach społecznych, no to daje nam duże takie, powiedziałabym, możliwości kodowania i dekodowania tej komunikacji, która będzie pełną, otwartą. Ale jeszcze są na przykład intencje, jeszcze są różnego rodzaju subiektywne nastawienia, jakieś egzystencjalne przeżycia, język wewnętrzny. No, pojawi się cały szereg różnych treści, których nie przewidzimy i których tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie gdzieś dotknąć. Więc Gadamer mówi, tak, oczywiście, że rozumienie jest możliwe, tylko trzeba pamiętać, że ono różni się tym od poznania, że nie jest ostateczne. Nie daje nam właśnie wiedzy typu 2 plus 2 równa się 4. No bo powiedzieć, że ja rozumiem, załóżmy Sofię Coppolę.
Ja musiałbym się mocno tłumaczyć, tak? Co rozumiem?
Tak, i potem i to... mogłoby się okazać, że rozumiem coś, co nie jest filmem Sofii Coppoli, tylko moim wyobrażeniem filmu Sofii Coppoli, który wynika na przykład z moich jakichś tam doświadczeń, czy estetycznych, czy filozoficznych, czy jakichś egzystencjalnych.
No to dla Gadamera to jest możliwe, żebyśmy opowiedzieli film Sofii Coppoli tak, jak Coppola sobie wyobrażała, jak opowiada ten film?
Podejrzewam, że dla Gadamera już Sofia Coppola nie realizowała tego filmu tak, jak go sobie wyobrażała, bo najpierw musiała mieć coś w głowie, ta iskra twórcza, artystyczna, a potem to przełożyć musiała na materię filmową. I tu obawiam się, że nigdy żaden artysta nie jest do końca zadowolony, no bo część może zostać niejako w nim. I ta realizacja, tu nie chodzi nawet o to kunszt, że coś nie wyjdzie, tylko po prostu za każdym razem jednak trochę inaczej potem się to obrazuje, realizuje, interpretuje. I dla Gadamera hermeneutyka na tym polega, że to jest cały czas gra, gdzie my trochę na zasadzie takiej neurotycznej dokopujemy się tego sensu. Ale co jest ważne, naprawdę ten sens pierwotny dla Gadamera, on jest. Tylko tak już obrósł różnymi treściami, sensami, analizami, interpretacjami, że czasami znajdujemy coś, co jest kolejnym poziomem, a nie samym sensem.
To tak na koniec zapytam, pani profesor, czy w filmie Między słowami, słowami zostało wypowiedziane to, co niewypowiedziane? Albo coś, co się wymyka nazwaniu? I czy coś takiego w ogóle istnieje?
Dużo rzeczy na raz. Jasne, że coś takiego istnieje, jak to, co niewypowiedziane, co wypowiadamy nie słowami, bo to są na przykład symbole. I tu jakbyśmy chcieli ten film raz jeszcze tak hermeneutycznie czytać, no to moglibyśmy popatrzeć na tą grę symboli. Miasto, ciało człowieka, technologia, ciało człowieka, mowa ciała, jej i jego, to w jakich okolicznościach, w jakich przestrzeniach oni się spotykają. Te gesty pomiędzy nimi, bardzo takie symboliczne, obarczone różnego rodzaju, taką powiedziałabym nawet ikonografią, jest taki kadr, często zresztą na plakatach, czy często w różnych ujęciach replikowany, gdzie ona stoją obok siebie i ona lekko skłania głowę w jego stronę. To tutaj, prawda, moglibyśmy od malarstwa przez różne literackie wzorce właśnie szukać tych znaczeń. Stąd myślę, że ten język symboli, on tutaj jest bardzo znaczący, bardzo dużo nam daje. Natomiast nie wypowiada jednego i nie może wypowiedzieć, bo to pozostaje jakby do końca pomiędzy tymi ludźmi. My możemy tylko powiedzieć, to jest relacja, ale jaka to jest relacja, to teraz co byśmy nie powiedzieli, będziemy banalizować. Bo opowiadanie o miłości, o przyjaźni, czy koleżeństwie, znajomości, byciu w relacji, to wszystko właśnie jest już banałem.
Ale to jest banał, czy to jest rzecz, banał, której opisać się nie da?
Nie, to jest banał. Dlaczego o tym mówię i upieram się, że banał? Bo to jest tak, jak pokazał Soren Kierkegaard. Są pewne rzeczy, które jak zaczniemy mówić na zasadzie, no co miał Abraham powiedzieć Sarze? Powiedzieć, słuchaj kochana, nie będziemy cały dzień, biorę młodego na przejażdżkę, na górę Moira, tam go zabiję, ale nic się nie przejmuj. Jak go zabiję, to on pewnie przeżyje albo nie przeżyje i wrócę na kolację. Dobra? No przecież jakby to Abraham nie opowiedział Sarze, to byłby to albo jakiś horror, coś przerażającego, czy coś niezrozumiałego, albo właśnie takiego spłyconego do komunikatu przemocowca, idę zabić swoje dziecko. I Soren Kierkegaard, gdy pisze o Abrahamie, właśnie daje parę takich alternatywnych wizji, co by było gdyby. Gdyby co? Gdyby Abraham zaczął opowiadać. Gdyby zaczął tłumaczyć Izaakowi czy Sarze, co on ma dokonać. I za każdym razem gdzieś przestałby być Abrahamem wedle Sorena Kierkegaarda. I w ten sposób Soren Kierkegaard mówi, język w pewnych sytuacjach się zużywa. On jest po prostu banalny. Pozostaje symbol, pozostaje jakieś współrozumienie, rozumienie, odczuwanie, ale język przez to, że jest jednak z pewnym schematem, pewnym kodem dźwięków i znaków, ma swoją semantykę, ma swoją strukturę gramatyczną, jest niewystarczający. I to doskonale pokazał Soren Kierkegaard i myślę, że Coppola też to pokazała nam w sposób swój, uroczy.
Nie wiem, jak mam rozumieć te ostatnie słowa, to na plus czy na minus, jeśli chodzi o Między słowami?
To już niech zostanie między słowami.
A poza tym niech zostanie gest i cisza, bo być może czasami mówią więcej niż jakiekolwiek słowo. Profesor filozofii Anna Hejderek, Piotr Jędrzejewski, dziękuję.
Dziękuję.